Minęła godzina 8:30.
Gość Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk jest Sławomir Rybicki, senator Koalicji Obywatelskiej. Rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie senatorze, umówiliśmy się na rozmowę między innymi w związku ze zbliżającą się 15. rocznicą katastrofy smoleńskiej, katastrofy, w której zginął pana brat Arkadiusz Aram Rybicki. Chcę pana na wstępie zapytać, czy często pan myśli o bracie?
Tak. Mimo upływu 15 lat pamięć o tym wydarzeniu i o tragicznej śmierci brata wraca bardzo często. Wraca w sposób naturalny, jak w każdym przypadku rodzinnych wspomnień, ale też wraca poprzez debatę publiczną, która katastrofę smoleńską wykorzystała, myślę tu o politykach obozu rządzącego w przeszłości, wykorzystała do... jako paliwo polityczne do narzucania Polakom narracji, która miała sugerować, że mój brat i cała delegacja zginęli w zamachu. Więc te obrazki wracają, pamięć wraca, choć nie zawsze w takim kontekście, w jakim chciałyby rodziny przeżywać śmierć swoich bliskich.
I pewnie jest to trudne. Kiedy jest trudniej? Kiedy wraca jako autorefleksja, jako własne wspomnienie, czy właśnie wtedy, kiedy wraca jako wywołana orężem politycznym?
Najtrudniejsze i zawsze podkreślałem to, gdy miałem okazję mówić publicznie, że nie godzę się na cyniczne wykorzystywanie śmierci, w tym przypadku śmierci mojego brata, wielu moich przyjaciół, wielu wybitnych Polaków, że to jest cynizm, który nie jest wytłumaczalny i żadne oficjalne przejawy polegające na śledztwie, na badaniu przez różne podkomisje, lepsze i gorsze, wiarygodne i niewiarygodne, nie tłumaczą cynizmu, jaki jest źródłem przeżywania przez rodziny ofiar tej śmierci w sposób niepotrzebny, nieuprawniony, często w kontekście, który naszym bliskim nie przynosił spokoju, spoczywania, który ranił dobre ich imię i uderzał w prywatność wszystkich, prawo do prywatności rodzin zmarłych w katastrofie osób.
To o tym paliwie politycznym jeszcze za chwilę porozmawiamy, ale chcę pana zapytać, co pan będzie robił za tydzień, 10 kwietnia 2025 roku, w 15. rocznicę?
Będę w Warszawie rano na cmentarzu powązkowskim na uroczystościach oficjalnych, które organizuje miasto Warszawa i prezydent Trzaskowski. Ja po południu będę na grobie brata na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku, jak co roku z rodziną. W spokoju, w ciszy, w refleksji będziemy wspominać naszego brata, który niestety odszedł za wcześnie, niepotrzebnie i do dzisiaj odczuwamy wielką stratę po jego odejściu.
Wracając do tego paliwa, sądzi pan, że to paliwo kiedyś się wypali polityczne w tej sprawie, że doczekamy takiego momentu, kiedy Smoleńsk przestanie dzielić Polaków?
Mam nadzieję, że paliwo się wypala i wypali się jak najszybciej. Trochę używając biblijnego określenia, prawda nas wyzwoli, bo w tej sprawie najważniejsza jest prawda, czyli przyczyny katastrofy zbadane w sposób naukowy, profesjonalny przez osoby, które zajmują się katastrofami lotniczymi, a te osoby, najważniejsze instytucje badawcze na świecie w swoich badaniach stwierdziły, że przyczyną katastrofy pod Smoleńskiem nie był zamach, nie był wybuch, tylko były to przyczyny leżące po stronie czy to błędów pilotów, czy warunków atmosferycznych, ale nie były to przyczyny związane z zamachem, jak twierdzą politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy w sposób cyniczny, jak mówiłem, wykorzystali tą katastrofę, żeby stworzyć w Polsce podział, barykadę i podzielić polskie społeczeństwo na tych, którzy w zamach wierzą i tych, którzy, do których należy i należy zdecydowana większość społeczeństwa, bo w teorię zamachu według różnych badań wierzy około 30% Polaków. Mniej więcej tyle, ilu jest wyborców Prawa i Sprawiedliwości.
Różnie to bywa. Ja przejrzałem te badania, które prowadził CBOS i na przykład w 2012 roku na pytanie, czy Lech Kaczyński poniósł śmierć w zamachu, mniej więcej 25% badanych odpowiadało, że zdecydowanie tak lub raczej tak. Przepraszam, mniej więcej 12% badanych odpowiadało, że zdecydowanie tak lub raczej tak. W 2020 roku było to już 21%. Nie, przepraszam, jeszcze raz. Namieszałem, żeby to powiedzieć dobrze. 2012 rok, 25% mówi raczej tak lub zdecydowanie tak. 2020 już 34% tak mówi. W 2012 12% mówiło, że trudno powiedzieć, co było tą przyczyną. Do 2020 roku 21% ten odsetek, 21% pytanych ten odsetek wzrósł. To oznacza, że jednak ta polityka, ta być może cyniczna polityka, o której pan mówił, przynosi pewne rezultaty.
Oczywiście, że przynosi rezultaty. To, że tak znaczny procent, właściwie co trzeci Polak wierzył bądź wierzy w zamach jako przyczynę katastrofy, jest efektem takiej świadomej, zorganizowanej operacji specjalnej, tak to nazwę, przez Prawo i Sprawiedliwość, wspomaganej być może również przez jakieś siły zewnętrzne. Tu mamy w Europie, na świecie państwa, które się specjalizują w takich operacjach. O tym pisali polscy dziennikarze, na ten temat powstawały publikacje i one są bardzo wiarygodne. Tak czy inaczej, myślę, że nadchodzi czas i głęboko w to wierzę, że państwo demokratyczne, państwo praworządne doprowadzi do, po pierwsze, zakończenia śledztwa, które prowadzi polska prokuratura od bardzo wielu lat i według zapowiedzi prokuratury krajowej do końca bieżącego roku mają być przetłumaczone ekspertyzy niezależnych instytucji światowych badawczych, ekspertów, którzy... Już wiemy o tym z przecieków, ale też z jakichś publikacji nie potwierdzają teorii zamachu, więc mam nadzieję, że prokuratura zakończy to śledztwo, przynajmniej ten wątek zamachu, a po drugie, że rozliczymy wieloletnią działalność pseudo-podkomisji Macierewicza, która za pieniądze państwowe, za pieniądze podatników, w aureoli państwa i pod parasolem państwa prowadziła pseudo-badania i pseudo-ekspertyzy.
I sankcjonowała, kłamstwo,
które wprowadzały opinię publiczną w błąd poprzez fałszowanie dokumentów, zatajanie dokumentów niewygodnych z punktu widzenia tezy, jaką postawił Macierewicz, czyli zamachu. I że również ta sprawa zakończona będzie procesem karnym, bo odpowiedzialność Macierewicza to nie jest tylko odpowiedzialność moralna czy polityczna, ale to jest odpowiedzialność karna jako funkcjonariusza publicznego, który za pieniądze publiczne wprowadza Polaków świadomie, cynicznie w błąd, po prostu ich okłamuje. I że te działania i prokuratury, i wymiaru sprawiedliwości w Polsce w kontekście podkomisji smoleńskiej zamkną rozdział, który mam nadzieję będzie też startem do takich czasów, w których będziemy wspominać katastrofę smoleńską i naszych bliskich, którzy tam zginęli bez tego obciążenia, bez tego kontekstu politycznego.
Czyli że skupimy się wreszcie na nich, tak naprawdę. Tego pan by chciał.
Tak, to powinno się dziać od pierwszego dnia i tak jak się działo w pierwszych godzinach i dniach po katastrofie.
Jedno pytanie jeszcze w tym kontekście. Nie ma pan takiej obawy, że to rozliczanie właśnie, bo oczywiście też badania mówią o tym, że społeczeństwo oczekuje rozliczenia tych spraw, o których pan teraz wspomniał, ale że to nie będzie trochę przedłużenie robienia polityki po prostu na trumnach, tak już mówiąc bardzo brutalnie.
Ale nie sposób oczyścić żadnej sprawy bez...
Tę drogę trzeba przejść po prostu.
Trzeba po prostu przejść. Sprawiedliwości musi stać się zadość. W tej sprawie wyrządzono Polakom i Polsce wiele krzywd i niesprawiedliwości. Dokonano przestępstw i należy to rozliczyć. Inaczej ciągnąć się będzie ta sprawa za nami jeszcze przez kolejne pokolenia.
Panie senatorze, pan kiedyś był, zmieniając teraz temat po części, ale choć mam wrażenie, że nadal będziemy mówili o śmierci i o polityce. Pan kiedyś przewodniczył Sejmowej Komisji Etyki Poselskiej, to już lata temu. Teraz pan jest, stoi pan na czele tej samej komisji w Senacie. Jak pan ocenia to wszystko, co się wczoraj wydarzyło w Sejmie? Bo tak jak tutaj już mówiliśmy kilkanaście minut temu, to te obrazki wczoraj Romana Giertycha stojącego na mównicy sejmowej w towarzystwie Jarosława Kaczyńskiego lub odwrotnie, zależy jak to ujmować, chyba przechodzą już do historii parlamentaryzmu polskiego. Niekoniecznie chlubna to karta będzie w tejże historii. Jak pan to ocenia? Jakie to będzie miało konsekwencje?
To smutny obrazek. To jest sprawa, która będzie kłaść się cieniem na, jak wiele innych wcześniej, ale ta ma bardzo symboliczny charakter. Będzie kładła się cieniem na polski parlamentaryzm, ponieważ byliśmy świadkami gorszącego zdarzenia, w którym Z jednej strony polityk, który od kilkunastu lat miał ogromny wpływ na polskie sprawy, Jarosław Kaczyński, premier partii rządzącej, a teraz największej partii opozycyjnej, pozaregulaminowo, poza trybem, próbuje dostać się na mównicę sejmową i używa...
W pewnym sensie, przepraszam, się przyzwyczailiśmy do tego bez żadnego trybu.
Tak, kiedyś być może to było bardziej tolerowane. W tej chwili staramy się, aby w parlamencie były elementarne zasady regulaminowe, tak abyśmy byli świadkami nie awantur, tylko normalnego procedowania. Ale to, co się wydarzyło, jest skandalem, jest wydarzeniem bez precedensu i myślę, że powinniśmy też się zapytać, bo proceduralnie to Giertych miał prawo głosu i występował zgodnie z regulaminem, to Kaczyński wtargnął na mównicę i próbował mu przerwać.
Ale czy to o to chodzi w tej sprawie? Kto
w tej sprawie,
myślę,
trzeba sięgnąć do źródeł i zapytać, dlaczego Kaczyński to robi? Dlaczego się awanturuje i w jakim kontekście? Kontekst jest znowu smutny.
A dlaczego
smutny.
W pana ocenie to robi?
Kontekst jest smutny, bo dotyczy śmierci pani Barbary Skrzypek, przyjaciółki pana Kaczyńskiego i mimo, że rodzina pani świętej pamięci Skrzypek apelowała do polityków, aby nie wykorzystywano jej śmierci publicznie do celów politycznych, znowu cynicznie politycy Prawa i Sprawiedliwości, w tym sam Kaczyński, tą śmierć wykorzystuje. Jest oczywiście pytanie, one w przestrzeni publicznej już pada. Na to pytanie będą pewnie starali się odpowiedzieć prokuratorzy, sędziowie, publicyści. Dlaczego Kaczyński jest tak zdenerwowany i co go poruszyło w zeznaniach pani Skrzypek? Ale to już nie na naszą rozmowę, tylko dla prokuratury. Dlaczego Kaczyński znowu w tak emocjonalny sposób próbuje zagłaskać, załagodzić wyrzuty sumienia? Ja tutaj cytuję, nie, to nie są moje słowa, ale takie pytania powinny padać w przestrzeni publicznej. Dlaczego takie wielkie emocje towarzyszą prezesowi Kaczyńskiemu w jego wystąpieniach?
Ja wiem, że skala spraw jest absolutnie nieporównywalna, bo nie można porównywać katastrofy, w której ginie 96
ale
osób.
Ale modus operandi jest podobny.
Wykorzystywanie jednej osoby, ale chcę zapytać, czy dostrzega pan pewne analogie?
Tak, to jest wykorzystywanie śmierci człowieka do prowadzenia polityki i w sposób cyniczny wykorzystuje się tragedię ludzką, nie patrząc na konsekwencje, na ból rodzin, na konsekwencje społeczne, na to, że to prowadzi do kolejnych podziałów społecznych, że to utrwala polaryzację społeczeństwa. W imię doraźnego interesu politycznego. Przecież katastrofa smoleńska była wykorzystywana po to, aby nieść Prawo i Sprawiedliwość w kampanii wyborczej w roku 2015 do zwycięstwa. I użyto wszelkich metod, łamiąc wszelkie standardy etyczne i standardy również, wydaje mi się, prawne w przypadku ekshumacji ofiar, depcząc wszelkie procedury i zasady, nie licząc się z opinią publiczną, już nie wspomnę o opinii rodzin, aby osiągnąć cel polityczny. To jest niebywały cynizm i myślę, że te wczorajsze wydarzenia w Sejmie to jest ta sama historia, tylko w innej sprawie.
Ta opinia rodzin, jeżeli o to jeszcze mogę zapytać, bo często spotykaliśmy się z takim przekazem, że rodziny są tak samo politycznie podzielone jak... Znaczy, że rodziny są tak samo podzielone jak linia podziału politycznego na scenie. Pan by tak to ocenił też?
Nie
to
utrzymuję.
Też na pewno pan siłą rzeczy rozmawiał z bliskimi innych ofiar, również nie tylko
ja myślę, że ich opinia
związanych
się,
z Platformą.
Ich opinia też się zmienia. To, że podkomisja Macierewicza podczas swojego pseudo badania zgubiła 400 dowodów katastrofy, ważnych z punktu widzenia badań prokuratury. W takie poważne rzeczy tam są dzienniki pokładowe, tam są fragmenty nagrań rozmów, ważne dowody w sprawie. To też jest dla części rodzin, tych, które ufały narracji PiS-u, że coś było nie tak, że w obrębie tego samego państwa, Polski, działały dwie instytucje, prokuratura i podkomisja i nawzajem nie współpracowały. Więcej, podkomisja Macierewicza zabierała prokuraturze dowody, ich nigdy nie oddawała. Ja nie chcę tłumaczyć prokuratury, bo prokuratura ma za kołnierzem w tej sprawie również
też,
bardzo
tak.
wiele grzechów. Ale to jest
i
też,
błędów.
Tak, i błędów. Mhm. I też świadomych błędów. Ale to, że ta podkomisja Macierewicza zrobiła tyle złego, też chyba przynosi jakąś refleksję rodzinom ofiar, tych, którzy identyfikują się z obozem Prawa i Sprawiedliwości.
Panie senatorze, tak na koniec naszej rozmowy, bo czas nas nagli, niestety chcę o jeszcze jedną sprawę zapytać. Wczoraj media obiegła informacja o cyberataku na system informatyczny Platformy Obywatelskiej. Czy pan ten cyberatak w jakiś sposób dotknął?
To się dopiero pewnie okaże tak? w badaniach, które prowadzi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ale to jest ewidentnie operacja, kolejna operacja wpływu służb rosyjskich, które...
Premier Donald Tusk mówił też wczoraj o tym, że widać akcenty wschodnie w tym
które
wszystkim.
Mają swoją metodę już sprawdzoną w kampanii prezydenckiej w Rumunii choćby, gdzie pan Georgescu był ewidentnie prowadzony przez służby rosyjskie. Wcześniejsze kampanie Brexit, referendum w Katalonii, wybory prezydenckie w Stanach, tam wszędzie służby rosyjskie wchodziły w system informatyczny.
A co wskazuje na to, że to są też służby rosyjskie w tym przypadku?
No to jest pytanie, na które odpowie ABW, ale modus operandi, czyli wejście w system informatyczny i próba wysyłania nieprawdziwych informacji. Ja wrócę tylko do przejęcia serwerów PAP-u i systemu informatycznego PAP-u przed kilkoma miesiącami. I wyszła z tych serwerów, z tej sieci informacja, że od jutra w Polsce będzie obowiązkowy pobór
do
wojska.
Służby wojskowe.
Tak jest. Tak. Do dzisiaj ta informacja żyje i do dzisiaj ta informacja przez wielu jest traktowana jako a może coś rzeczywiście jest na rzeczy. To są metody rosyjskie i myślę, że warto Polakom uświadomić, że są przedmiotem ataków dezinformacyjnych, które mają nas jeszcze bardziej pobudzić, które mają stworzyć w Polsce jeszcze większy chaos, jeszcze większy brak zaufania do instytucji państwa. To jest świadoma operacja przetrenowana w bardzo wielu państwach europejskich i warto przedtem przestrzec Polaków. Niech szukają alternatywnych źródeł informacji i niech nie czerpią tylko i wyłącznie swojej wiedzy z sieci.
Z mediów publicznych chociażby, tak jak Radio Gdańskie.
Warto słuchać Radia Gdańsk, warto słuchać mediów publicznych.
I tutaj zatrzymamy się w naszej rozmowie. Bardzo dziękuję panie senatorze za to poranne spotkanie.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
Gość Radia Gdańsk.